Zapewne spotkałaś się już kiedyś na internecie z antyfeministami. Co oni wiedzą? Czy oni coś wiedzą? Sprawdźmy to. Na warsztat weźmiemy sobie najbardziej popularne, oryginalne wideo, kogóż by innego, Wojny Idei. Ale najpierw małe ogłoszenie. Ponieważ wcześniej mieliśmy dużo fanów Szymona, którzy twierdzili, że nasze wideo jest niemerytoryczne, to pod koniec dodaliśmy rozdział, w którym o merytoryce mówimy. A co do formy wideo, no, nie spodziewaliśmy się, że dostanie aż tyle uwagi i poświęciliśmy na nie może z 20% tego czasu, co zazwyczaj. Dziś będzie inaczej. I ostatnia uwaga. Pewnie zaraz dostaniemy też tonę komentarzy, że Szymon to sprostował w jakimś swoim wideo. Fajnie, ale to wideo nadal sobie wisi i nabija mu kliki. Dużo klików. A nas naprawdę nie obchodzi, jakie poglądy Szymon ma w głębi swojego serca, tylko jakie głosi. A i ostatnia uwaga. Jeśli jesteś na przykład feministką i nie znasz czeluści internetu lub wojny idei, to ostrzegamy, że usłyszysz tu sporo faktów i logiki. Nadal możesz się wycofać.
Współczesny feminizm, jaki jest, każdy widzi.
Co to ma być za poziom? To jakaś ulica sezamkowa propagandy? Każdy widzi, że te wściekłe kobiety winią ciebie. Tak, ciebie. I zaraz przyjdą odebrać ci penis. Dobra. Teraz na poważnie. Wiemy, że kontrowersyjne tytuły lepiej się klikają, ale rany, Szymon, chyba potrafisz wznieść się na wyższy poziom dyskusji niż takie pseudo pytania w stylu: a czy przestał pan już bić żonę? Swoją drogą ten segment leci na tyle długo, żeby wywołać u widzów odczucie zażenowania, bo muszą patrzeć na to irracjonalne zachowanie kobiet. Oczywiście pomijając fakt, że to występ. Wyobrażam sobie, że Szymon siedzi po drugiej stronie ekranu i tylko inteligentnie podnosi brew. O tak.
I pomimo, iż oczywiście należy zaznaczyć, że feminizm może wyglądać bardzo różnie, a jego nurtów i odłamów są dosłownie setki, w tym niektóre naprawdę osobliwe.
Tośmy się dowiedzieli o tych feministkach? Setkach rodzajów feministek? A który rodzaj feministek reprezentuje ten obrazek? Nie no, żaden. Oczywiście, bo to tylko śmieszek. No bo wiecie, sierb i młod i tęcza, ale beka. Ciekawe, że jest dość kiepskiej jakości w porównaniu z innymi zrzutami ekranów w tym wideo. Czyżby po prostu znaleziony gdzieś na Facebooku? Cóż za niecne podejrzenia z naszej strony.
To okazuje się, że jedynie bardzo nieliczny odsetek Polek identyfikuje się jako feministki. A nie trzeba szczególnie daleko szukać w internecie, by zobaczyć, że ruch ten sporej ilości ludzi kojarzy się co najmniej negatywnie.
Ale internet, tak generalnie, to ściek. Widzieliście, co ludzie na YouTube'a wrzucają? A jeśli już obierzecie sobie taką strategię badawczą, to lepiej nie szukajcie tego, jak ludziom na internecie kojarzy się COVID albo globalne ocieplenie. Zwłaszcza jeśli, jak Szymon, korzystacie z tak opiniotwórczych stron jak demotywatory i pocisk.org.
Pytanie jednak, dlaczego tak się dzieje, podczas gdy często, zwłaszcza z ust wszelkiej maści zatroskanych celebrytów, można usłyszeć, że feminizm to po prostu walka o równouprawnienie oraz, że jeśli tylko popierasz równouprawnienie, tak jak każdy przyzwoity człowiek powinien, to naturalnie powinieneś poprzeć też feminizm, a jeśli go nie popierasz, to sprzeciwiasz się też równouprawnieniu i pewnie jesteś seksistą. I'm a human being that believes in equality. There's either that or there's sexist people. You can't say you're not a feminist and then say you're also not sexist. That's not a thing! I tak się składa, że to właśnie jest pierwszy problem. Tego typu stawianie siebie w roli wyznacznika moralności i hasła w stylu kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam, nie tylko z automatu zniechęcają wielu zwykłych, niezideologizowanych ludzi.
Przełóżmy to z Szymonowego na nasze. Jeśli nie popierasz feminizmu, to popierasz dyskryminację płciową. No, tak jakby z definicji? Ja rozumiem, że głupio jest być nazywanym seksistą, rasistą czy innym takim, ale rozwiązaniem nie jest chyba stwierdzenie, że seksizm, rasizm i inne takie nie istnieją. Bo jakby negując doświadczenie tych ludzi i mówiąc, że wiesz lepiej od nich i od nauk społecznych, wychodzisz właśnie na takiego seksistę, rasistę czy innego takiego. I druga rzecz. Serio? Ruch społeczny stawia się w roli wyznacznika moralności, bo chcą zmienić moralność społeczeństwa? Czy to już faszyzm? W ogóle, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam, to takie zajebiście oklepane, najstarsze hasło propagandowe. Nie, to nie my jesteśmy ci źli za to, że ich atakujemy, bo tak naprawdę oni atakują nas. Nie, to nie my jesteśmy ci źli, że robimy paszkwil na feminizm na internecie, bo tak naprawdę to te feministki są złe. Chcą nas zaatakować i odebrać nam penisy. No chyba każdy ruch społeczny chce zmienić społeczeństwo. No poza feminizmem oczywiście, bo ten jest zideologizowany i moralizujący. Będziemy podkreślać takie zastosowanie języka. Bo wiecie.
Niestety, w dobie mediów społecznościowych i wyszukiwarek projektowanych tak, by ukrywać przed nami rzeczy, które mogłyby wzbudzić w nas negatywne emocje, coraz łatwiej jest nam się zamknąć we własnych bańkach światopoglądowych, do których docierają jedynie informacje potwierdzające nasz światopogląd i karykaturalne, łatwe do odrzucenia wersje poglądów przeciwnych. Tymczasem, by mieć jakiekolwiek rzetelne podstawy do wybrania któregoś z poglądów, należy przyjrzeć się najlepszym argumentom z obu stron, pozwolić, by te idee starły się ze sobą i wyłoniły zwycięzcę.
Od tej pory będziemy trzymać Szymona za słowo z jego intro do kanału.
Ale prezentują też bardzo dobrze znaną postawę, charakterystyczną dla fanatyzmu religijnego. I tak samo jak w przypadku wszelkich innych fanatyzmów, często sprowadza się to do prób aktywnego moralizowania reszty społeczeństwa, na przykład poprzez naciski na to, jakich słów należy, a jakich nie należy używać, jak powinny wyglądać postacie w filmach i grach, czy nawet do prób kryminalizacji pewnych opinii.
Jeśli przeczyta się artykuł, czy nawet podtytuł, to te aktywistki domagają się zaklasyfikowania nękania, obrażania i znęcania się nad kobietami jako przestępstwa motywowanego nienawiścią. No nie wiem jak na to patrzy Szymon, ale nękanie kobiet to chyba nie jest taka se o jakaś tam opinia, nie?
Jednym z bardziej wyraźnych tego przykładów była sytuacja z zeszłego roku, gdy Formuła 1 ugięła się pod naciskiem feministek i zrezygnowała z tak zwanych grid girls, gdyż występy pięknych kobiet przed wyścigiem rzekomo kłócą się z postępowymi normami społecznymi. W efekcie wiele kobiet straciło pracę, a kilku z nim, które w programie Good Morning Britain próbowały się skarżyć, że feminizm ogranicza im wolność wyboru zawodu, feministka Beverly Turner zasadniczo wprost powiedziała, że nie mogą pracować tam, gdzie chcą.
O nie, to jakiś koszmar. Świat się zmienia, a niektóre zawody przechodzą w zapomnienie. No i co następne? Dzieci nie będą mogły pracować w fabrykach tekstylnych? Przestaniemy pokazywać w cyrku ludzi z zaburzeniami genetycznymi? Zmiany w naszej kolektywnej moralności i w zawodach to naturalna kolej rzeczy, a nie jakiś feministyczny spisek, który próbuje nam tu wcisnąć Szymon. W ogóle zobaczcie, jak ten straszliwy feminizm zniszczył olbrzymią branżę przemysłu grid girls. No normalnie dramat w Formule 1. Miliony kobiet pozostały bez dachu nad głową w wyniku aktywizmu radykalnych feministek. A swoją drogą, Beverly Turner, komentatorka sportowa, która tu jest tylko opisana jako feministka, rzeczywiście miała tu swój udział, bo to właśnie jej książka, The Pits, pokazała skalę seksizmu w Formule 1. Ale wiadomo, seksizm już nie istnieje, a książka to tylko moralizowanie. A i też zapamiętajmy sobie to, jak bardzo Szymonowi zależy na swobodzie wyboru miejsca pracy przez kobiety.
I tego typu postulaty ograniczania kobietom możliwości wyboru w imię ideologii nie są wcale nowym wymysłem współczesnego feminizmu. Już w latach 70. Simone de Beauvoir twierdziła, że, cytuję, żadna kobieta nie powinna mieć prawa do pozostania w domu, by wychowywać swoje dzieci. Społeczeństwo powinno być zupełnie inne. Kobiety nie powinny mieć możliwości takiego wyboru właśnie dlatego, że jeśli będą miały taką możliwość, to zbyt wiele kobiet ją wybierze. Takie zachowania i wypowiedzi to nie tylko uzurpowanie sobie prawa do reprezentowania interesów wszystkich kobiet, ale i roszczenie sobie prawa do orzekania, co jest, a co nie jest dla nich dobre, nawet wbrew ich własnym wyborom.
Wiecie co? Zawsze zastanawiałem się, jak youtuberzy, tacy jak Sean czy Threeros, w ich debankach tak łatwo znajdują materiał, który jest wyjęty z kontekstu. Czy to trzeba siedzieć po nocach, w jakichś zapomnianych archiwach, czytać grube tomy, w których być może znajdą źródło? Okazuje się, że nie, bo prawicowcy pokroju Szymona chyba liczą na całkowitą naiwność widzów. Bo czyżby Szymon zrobił tyle researchu, żeby faktycznie czytać De Beauvoir? Otóż cytat pochodzi ze strony WikiQuote, na której jest też odniesienie do źródła. A źródło, jak się okazuje, jest dostępne w internecie. I w kontekście widzimy, że De Beauvoir odpowiada tutaj na propozycję, że skoro praca przy wychowaniu dzieci nie jest płatna, to jeśli kobieta zdecyduje się na pozostanie w domu, powinna za to otrzymywać wypłatę. Przełóżmy to na nasze realia. Wyobraźcie sobie, że PiS wprowadza teraz projekt Matka Plus i każda kobieta, która postanowi zostać w domu i opiekować się dzieckiem do, powiedzmy, wieku szkolnego, otrzyma 2000 zł netto miesięcznie. A potem taka kobieta z kilkuletnią dziurą w CV będzie musiała wrócić na rynek pracy. Oczywiście wiele kobiet nadal by się na to zdecydowało, zwłaszcza kiedy alternatywą jest praca w Żabce za podobne pieniądze, ale nie zwiększyłoby to bynajmniej ich szans społecznych. One wybrałyby tę opiekę nie dlatego, że jest taka dobra, tylko dlatego, że alternatywa jest taka zła. I właśnie temu sprzeciwia się tutaj de Beauvoir, twierdząc, że powinniśmy mieć na przykład dobry system żłobków i opiekunek oraz godne zarobki w opiece nad dziećmi i poza nią, aby kobiety mogły swobodnie wybierać sobie pracę. Wiecie, czyli to, na czym tak bardzo zależy Szymonowi?
I oczywiście można, a nawet należy powiedzieć, że absolutnie nie wszystkie feministki się z takim podejściem zgadzają.
Oho, Szymon zgadza się z feministkami, jakimiś nieokreślonymi. Zobaczmy, jak długo to potrwa do pierwszego ale, czy jednak.
I oczywiście można, a nawet należy powiedzieć, że absolutnie nie wszystkie feministki się z takim podejściem zgadzają i wiele z nich skupia się na tym, czego teoretycznie ma feminizm dotyczyć, czyli na walce o równouprawnienie, które samo w sobie jest oczywiście dobrą, potrzebną i korzystną dla wszystkich ideą. Jeśli jednak...
Okej, mamy 15 sekund.
Przyjrzymy się, jak w praktyce wygląda postulowana przez feminizm wersja równouprawnienia, to napotykamy na pewien problem. Spoglądając na definicję równouprawnienia, widzimy, że dotyczy ono równości wobec prawa, to znaczy braku prawnej dyskryminacji lub uprzywilejowania którejś z tych grup w celu zapewnienia maksymalnej równości szans. Natomiast jeśli spojrzymy na popularne inicjatywy i problemy dotyczące równości, na które dziś głośno zwracają uwagę feministki, takie jak zbyt mało kobiet na stanowiskach kierowniczych lub w rządzie, za mało studentek na kierunkach technicznych, zbyt wielu mężczyzn dostających nagrody Nobla itp. itd., to zauważymy, że żadne z nich nie dotyczą równości praw czy równości szans. Wszystkie te postulaty dotyczą równości wyników.
I teraz sobie przeskoczymy... O, tutaj.
Natomiast dążenie do równości wyników w jakiejkolwiek dziedzinie w obliczu różnic wyborów poprzez postulowane przez feminizm parytety, preferencyjne traktowanie kandydatów lub wprowadzanie udogodnień dla danej płci nie jest walką o równouprawnienie. Jest to walka o przywileje dla konkretnej grupy.
Więc te setki rodzajów feministek zgadzają się co do jednego, co Szymon zapewne wyczytał ze strony postulatysetekrodzajówfeministek.com. Potem przekonamy się, czy to prawda. No i mamy też równość wyników, ten klasyczny prawicowy pseudoargument. I to nawet niewłaściwie prawicowy, bo ogarnięta prawica to przynajmniej wie, że powinno się dbać o słabszego. Weźmy sobie przyjaskrawiony przykład, bo na takim lepiej widać, o co chodzi. Jest sobie Arek, Bartek i Cezik. Arek jest osobą pełnosprawną, Bartek nie ma stopy, a Cezik nie ma obu nóg. I teraz w badaniu aktywności zawodowej wychodzi nam, że z jakichś przyczyn Bartek i Cezik nie chodzą do pracy. Mamy teraz dwa podejścia. Dać tym osobom albo tyle samo, albo takie same szanse. Pierwsze podejście, określane po angielsku jako equality, czyli równość, oznaczałoby, że każdemu z nich dajemy, po parze butów. Ale Bartek nie ma na co założyć jednego buta, a dla Cezika byłaby to co najwyżej ozdoba. Podejście drugie, nazywane equity, czyli sprawiedliwość, wiem, ale nie ma dobrego tłumaczenia na polski. Oznacza, że dajemy wszystkim tyle, ile potrzebują, aby mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Czyli Arkowi dajemy parę butów, Bartkowi protezę i parę butów, a Cezikowi wózek. Ale nie, wydrze się Szymon. Czemu Cezik ma mieć takie większe przywileje? Przecież wózek jest droższy od butów. Jak on chce mieć wózek, to niech pójdzie do pracy. Dajemy mu przywileje właśnie dlatego, aby mógł do tej pracy iść, bo kurde, nie ma na czym. Bo przyjrzeliśmy się rynkowi pracy i znaleźliśmy przyczyny jego nieaktywności zawodowej. W społeczeństwie takim patrzeniem zajmuje się socjologia. Wiecie, ta rzecz, która jest niby w nagłówku kanału Szymona? A dlaczego pomagać innym? Bo tak działa społeczeństwo, Szymon. Pomagamy ludziom słabszym lub w gorszej pozycji, aby mogli się znaleźć na pozycji lepszej, a wszyscy na tym skorzystamy, Szymon. A brak kobiet na stanowiskach kierowniczych i wśród laureatek Nagrody Nobla to wynik pewnych procesów, które bada właśnie socjologia, Szymon.
I te przykłady oczywiście nie wyczerpują postulatów feminizmu, ale fakt, że feministki w Europie wcale nie walczą o równouprawnienie, nie jest niczym zaskakującym z bardzo prostej przyczyny. Równość wszystkich obywateli wobec prawa panuje w cywilizowanych krajach już od bardzo, bardzo dawna.
Ej, czekajcie. Ja mam déjà vu. Ja o tym już mówiłem.
Jeśli mówimy o państwie, to co może być takim wyidealizowanym i uproszczonym obrazem państwa? Ano prawa. Więc jeśli prawo zabrania prześladowania czarnych, to nie ma rasizmu. Ot, taka głupia wersja błędu Keplera. A wydawałoby się, że każdy, kto żyje w państwie, zdaje sobie sprawę, że prawa swoje, a ich realizacja w życiu swoje.
Dobra. Jak to ująć łatwo? Słyszałeś kiedyś o takiej instytucji jak policja, Szymon? Wiesz, czemu służy policja? Pilnowaniu, aby ludzie nie łamali prawa. Bo wiesz, że ludzie mogą łamać prawa, Szymon. I nie tylko ludzie, a firmy, rządy i nawet całe kraje też mogą łamać prawa, Szymon. Jak to niby wygląda w twojej głowie? Czy jak włamywacz chce się gdzieś włamać, to natychmiast mu przechodzi ochota, bo uświadamia sobie, że złamie prawo? Czy też za każdym razem łapie go policja? Albo czy jak seksista chce się zachować seksistowsko, to powstrzymuje go, nie wiem, pole energetyczne równouprawnienia? Czy też po prostu zaraz po tym łapie go policja i przekazuje feministkom, żeby mu odebrały penisa? To jest tak zwany chochoł, czyli kiedy ktoś przedstawia nie argumenty strony przeciwnej, a wypaczoną ich wersję, aby móc ją łatwo obalić. Szymon nam tutaj tłumaczy, że feministki dążą do równouprawnienia bez podawania źródeł, ani bez definiowania tego, jak te feministki, te setki rodzajów feministek, rozumieją równouprawnienie. Rezultat? Feministki zaurane faktami i logiką! A do równouprawnienia wrócimy jeszcze pod koniec.
A uprzedzając hasła w stylu przed XIX wiekiem kobiety nie miały pełni praw i swobód obywatelskich, to przypominam, że przez znaczną większość historii prawie nikt nie miał pełni praw i swobód obywatelskich. I albo jako kobieta musiałaś być posłuszna, pracować w domu i wychowywać dzieci, albo jako mężczyzna musiałaś pracować fizycznie, często z narażeniem zdrowia i życia, albo iść do wojska, walczyć i umierać za cudze wpływy i bogactwa. Przez zdecydowaną większość dziejów ludzkości nikt nie miał lekko.
Co? To jest taki dziwny argument, że można nim udowodnić autentycznie wszystko. Nie masz w domu toalety? Przez większość historii ludzie też jej nie mieli. Masz za mało do jedzenia? Przez większość historii ludzie głodowali. Nie będziemy rozwodzić się też nad tym, czy kobiety i mężczyźni z tej samej warstwy społecznej mieli takie same prawa, bo no, jakby nie mieli. Ale dobra, jest ciekawsza konsekwencja tego myślenia. Czy to znaczy, że od momentu uzyskania praw głosu przez kobiety w Polsce w roku 1919 sytuacja kobiet stała się idealna i nic się nie zmieniła? Ale jeżeli to nie prawo się zmieniło, to co?
A również dzisiaj z całą pewnością nie brakuje problemów w społeczeństwie i na pewno niemało z tych problemów dotyka właśnie kobiet. Jak najbardziej można i należy o tych problemach mówić i z nimi walczyć. I jak najbardziej istnieją kobiety określające siebie feministkami, które robią właśnie to bez popadania w skrajności. Ale kreowanie narracji...
17 sekund! To 2 sekundy lepiej niż ostatnio. Proszę Państwa, mamy progres.
Najlepszym tego przykładem jest wciąż jeszcze podnoszona kwestia różnicy płac, czyli tak zwanego gender pay gap, gdzie sugeruje się, że kobiety za taką samą pracę wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. I przyglądając się zbiorczym danym, jednoznacznie widać, że uśrednione zarobki wszystkich kobiet są o kilkanaście procent niższe niż uśrednione zarobki wszystkich mężczyzn. Wystarczy jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, żeby zobaczyć, że te różne wyniki nie biorą się z dyskryminacji, tylko z różnych wyborów zawodowych podejmowanych przez większość członków tych grup. Między innymi, mężczyźni częściej wybierają lepiej płatną pracę w niebezpiecznych lub wysoce kompetytywnych zawodach oraz pracują średnio na większą część etatu i wypracowują średnio więcej nadgodzin. A porównując zarobki kobiet i mężczyzn wykonujących podobną pracę na podobnym stanowisku, to różnica ta zbliża się do zera. Wbrew temu, co często próbuje się sugerować, kobiety i mężczyźni wykonujący taką samą pracę otrzymują takie samo wynagrodzenie, a tak zwany gender pay gap to tylko i wyłącznie mit. Co potwierdza chociażby niedawne badanie przeprowadzone na Harvardzie.
Dobra, to teraz przejdźmy do głównej części. Od razu zaznaczymy, że nie jesteśmy znawcami od tego zagadnienia, więc nie będziemy mówić o czymś, na czym się nie znamy. To zostawmy Szymonowi. Za to możemy się przyjrzeć argumentacji Szymona, a tu jest sporo do rozpakowania. Zacznijmy od tego badania na Harvardzie i poszukajmy źródła. A jest nim prawicowy blog? Skoro to takie prestiżowe badanie wykonane na Harvardzie, to czemu Szymon nie znalazł lepszego źródła? Bo artykuł z tym badaniem nie został ani zrecenzowany, ani nigdzie opublikowany. Ot, leży sobie na stronach pracowników, którzy je wykonali. No ale dobra, załóżmy nawet, że to się zgadza. Czego dotyczy badanie? Komunikacji miejskiej w Boston. No, nie jesteśmy socjologami, ale nie wygląda to na badanie przekrojowe całości społeczeństwa i wielu zawodów. No, ale dobra, załóżmy nawet, że to się zgadza. To co to badanie mówi?
Mhm. Że kobiety wyżej cenią sobie czas wolny, że kobiety częściej biorą nadgodziny planowane niż nieplanowane, że kobiety bardziej cenią sobie konwencjonalne grafiki, że jeśli grafik jest niepożądany, to kobiety częściej wolą wziąć niepłatne wolne. I teraz pamiętajmy, że to badanie nie mówi o przyczynie. Szymon też nie. A czy może ona być tak banalna jak... nadmiar prac domowych? Zobaczmy, co o tym mówi komunikat z badań CBOS-u z 2018 roku o tytule Kobiety i mężczyźni w domu. Zacytujmy. W większości gospodarstw domowych wyłącznie na kobietach spoczywa wykonywanie czynności związanych z praniem 82% oraz prasowaniem 81%. Podobnie jak przygotowanie posiłków, które w prawie 2/3 gospodarstw domowych wykonują wyłącznie kobiety 65%, sprzątanie i gruntowne porządki częściej niż 5 lat temu spoczywają wyłącznie na barkach kobiet odpowiednio 61% i 57%. W rzeczywistości pisał już o tym pewien feministyczny badacz społeczny. Z przeprowadzonej niedawno ankiety wynika, że mężatki poświęcają dziennie mniej więcej 3 godziny 45 minut pracom domowym, sprzątaniu, kupowaniu, żywności itd. w dni powszednie, a 8 godzin w dni świąteczne. To jest 30 godzin tygodniowo, co odpowiada 3/4 czasu tygodniowej pracy robotnicy czy urzędniczki. Jest to bardzo dużo, o ile do tych obowiązków dochodzi praca zawodowa. Póki co pozostańmy z tym hasłem. Kobiety mają mniejszą swobodę w doborze godzin pracy, ponieważ wykonują większość prac domowych. Mamy zgodę? Mamy. No to dalej.
Cały ten temat bardziej szczegółowo wyjaśniony jest w odcinku o różnicy płac.
To co, jedziemy? Jedziemy, ale tylko z jednym fragmentem.
Należy tu odnotować, że częsty zarzut, jaki można do tego wniosku usłyszeć, to to, że kobiety dokonują takich, a nie innych wyborów, ponieważ zostały tak wychowane. I tego właśnie oczekuje od nich społeczeństwo. I że to jest problem. I jeśli tylko usuniemy te opresyjne normy społeczne, to kobiety chętniej będą wybierały na przykład przedmioty techniczne i będą zarabiały więcej. Ale ponownie, to wcale nie jest prawda. Ponieważ badania jasno wykazują, że w krajach o większym nacisku na usuwanie tradycyjnych ról społecznych jest mniej kobiet inżynierów niż w reszcie świata. Na przykład w krajach skandynawskich, paradoksalnie, mniejszy odsetek kobiet idzie na studia techniczne niż na przykład w Indiach, Algierii czy Albanii.
Drobne uściślonko, Szymon. Nie badania, a jedno badanie. I może nie do końca jasno wykazuje, bo niedawno wyszła zrecenzowana odpowiedź krytykująca je za m.in. niemożność zreplikowania liczb, którymi autorzy się posługiwali. Ale może powiecie, że to nie fair, bo nagrywamy wideo 2,5 roku po wydaniu badania, a wideo Szymona powstało ledwie 1,5 miesiąca po. No i to jest kurde problem Szymona, bo on chyba nie rozumie, jak działa nauka. A raczej liczy, że jego fani tego nie zauważą. Metodologia nauk nie polega na tym, że jak ktoś zrobi jedno badanie obalające istniejący paradygmat, to już klękajcie narody, wszyscy muszą się z nim zgadzać i przepisywać naukę od nowa. Weryfikacja tego badania i wyciągnięcie wniosków zajmuje. Ale Szymon, jak tylko je przeczytał, to poleciał nagrać swoje wideo, bo wiecie, feministki zaorane przez fakty i to już 2-0! Ale dobra, załóżmy nawet, że to też się zgadza i że kobiety wybierają tę pracę z absolutnie wolnej woli, nieograniczonej seksizmem w danej branży czy socjalizacją do konkretnych ról społecznych. To dochodzimy do czegoś, z czym Szymon się zgadza. Kobiety zarabiają mniej, ponieważ wykonują gorzej płatne prace, czyli takie typowo kobiece, zazwyczaj powiązane ze służbą czy opieką, które jeszcze 100 lat temu z hakiem były często bezpłatne. Czyli mamy sytuację, w której prace wykonywane przez grupę historycznie mniej uprzywilejowaną są gorzej płatne niż te wykonywane przez grupę historycznie bardziej uprzywilejowaną. Kurde, jak się coś takiego nazywa? Coś na paparazzi, nie. Paragwaj, nie. Pacharito? A, już mam.
Równouprawnienie.
Ale mam takie pytanie, Szymon. Jeśli jesteś za tym, żeby kobiety miały swobodę wyboru pracy, to... dlaczego nie postulujesz, żeby płacić lepiej za te kobiece zawody, zwłaszcza w budżetówce? Czy twierdzisz, że kobieta, aby lepiej zarabiać, powinna uprawiać męski zawód, Szymon? Czy na tym polega twoim zdaniem równość płci, Szymon? Że trzeba pracować tak jak ta dominująca płeć, bo jej zawody są bardziej fizyczne i ryzykowne, Szymon? Jak na przykład, o, nie wiem, praca pielęgniarki czy nauczycielki w okresie pandemii, Szymon? Po prostu... No, ale przynajmniej teraz wiemy, po co te feministki odbierają mężczyznom penisy. Żeby sobie je przyczepić i móc lepiej zarabiać. A jeśli chcecie posłuchać kogoś, kto na widok badania nie mówi tylko załóżmy nawet, że to się zgadza, To Nina na kanale Transgrysy rozpracowuje je lepiej niż jakaś para marnych filozofów. A teraz podsumowując całość słowami naszego badacza. Z drugiej strony kobieta, która szuka niezależności w pracy, ma dużo mniejsze szanse niż jej męscy rywale. W wielu zawodach dostaje mniejsze od mężczyzn wynagrodzenie, otrzymuje prostsze zadania i dlatego jej praca jest gorzej płatna niż praca wykwalifikowanego robotnika. Ale i za identyczne funkcje dostaje mniej. No dobrze, bo już widzę, że część z was nie może się doczekać, kiedy to powiem. Zatem, czy jesteście w stanie zgadnąć, o jakim myślicielu społecznym mówimy?
Simone de Beauvoir.
Zgadza się, to Simone de Beauvoir. Zamieszczaliśmy te cytaty nie ze złośliwości. No dobra, nie tylko ze złośliwości. Otóż w filozofii de Beauvoir to imię wręcz sztampowo kojarzone z feminizmem, a jej najsławniejsza książka, Druga płeć, jest wręcz filozoficznym manifestem tak zwanego feminizmu drugiej fali.
Czekaj, czekaj, czego?
Otóż w feminizmie mówi się o trzech falach. Pierwsza fala to początek i przełom XIX i XX wieku, zakończona sukcesem walka o uzyskanie praw do własności i do głosowania. Druga fala, lata 50. i 60., mimo uzyskania rzekomego równouprawnienia, trwa walka o realną równość, choćby w miejscu pracy. Trzecia fala, lata 90., rozdzielenie między seks a gender, czyli płcią biologiczną a społeczną i jak to wpływa na rolę mężczyzn i kobiet. Czwarta fala, która trwa obecnie, kolejne skupienie na realnej równości i w pracy, i w ruchach, takich jak Me Too, a zarazem skupienie na krzywdach, które stereotypy wyrządzają mężczyznom. Skupmy się teraz chwilę na tej drugiej fali, czyli latach 50. i 60. Czego ona dotyczyła? No, za Wikipedią. Druga fala feminizmu w USA była konsekwencją rozczarowania dotychczasowymi działaniami na rzecz równouprawnienia skupionymi przede wszystkim na formalnych gwarancjach prawnych. Wbrew przewidywaniom zmiany prawne nie pociągnęły za sobą rzeczywistej równości, na przykład w zakresie wynagrodzenia czy piastowaniu stanowisk kierowniczych. Na amerykańskim rynku pracy kobiety mogły liczyć jedynie na niskie stopnie i źle płatne stanowiska. Istniał podział na zajęcia kobiece i męskie. Zajęcia kobiece były gorzej płatne.
Widzicie teraz, dlaczego skrytykowaliśmy Szymona cytatami z de Beauvoir?
Bo to nie jest tak, że on miał po prostu cholernego pecha, że wybrał sobie akurat ją, aby wyrwać cytat z kontekstu. Raczej by tego nie zrobił, gdyby chociaż przeczytał wpis o niej na Wikipedii. A nie jest jakiś długi. I dlatego serwuje swoim widzom jakiś dziwny miszmasz ostatnich 100 lat feminizmu.
Feministki! Te setki rodzajów feministek! Ubiegają się o to, co uzyskały już 100 lat temu, ale mówią, że chcą tego, co chciały 70 lat temu, chociaż to nigdy nie miało miejsca!
I właśnie dlatego wojna idei nie rozumie feminizmu.
Ale kreowanie narracji polegającej na tym, że w społeczeństwie od zarania dziejów trwa klasowy konflikt płci, służy jedynie napędzaniu napięć między ludźmi. Bo jeśli ktoś wierzy, że trwa wojna z reprezentowanym przez mężczyzn opresyjnym patriarchatem, to naturalnym jest, że będzie próbował podjąć walkę w tej wojnie i wygrać. I to jest być może główny powód, dla którego większość ludzi nie lubi feminizmu. Zdecydowana większość osób nie chce walczyć i wygrać z osobami płci przeciwnej. Chcą z nimi normalnie żyć i współpracować. I domyślam się, że widząc zachowania wielu feministek widoczne w przestrzeni publicznej, większość kobiet, mających normalne życia, normalne związki i rodziny, nie chce się z nimi identyfikować, bo nie chce, by im wmawiano, że ich mąż, brat, szef czy sąsiad reprezentuje przeciwną stronę jakiegoś konfliktu.
Jedyną osobą, która tutaj to wmawia, jest Szymon. O patriarchacie pomówimy na koniec. Tu ciekawią nas bardziej słowa o walce klasowej, bo okazują się one być wewnętrznie sprzeczne. Wiem, rzadkość wideo wojny idei. Gdyby nawet współczesny feminizm mówił, że klasa mężczyzn walczy z klasą kobiet, a tego nie robi, to cała koncepcja klasy opiera się na tym, że to nie grupa znajomych, a konstrukt analityczny o specyficznych interesach, które stoją w konflikcie z interesami innego takiego konstruktu. Czyli na przykład szef jest przedstawicielem klasy posiadającej, a pracownik klasy pracującej. I to mówi dużo o relacjach między ich klasami, ale nie między nimi jako osobami. Mogą być super kumplami i świetnie ze sobą współpracować. W koncepcji walki klas już u Marksa nie chodziło o to, aby wybić wszystkich przedstawicieli innej klasy, a aby znieść sam podział klasowy, czyli aby uwolnić te pojedyncze osoby od ograniczeń narzucanych im przez te konstrukty analityczne, aby mogli swobodnie żyć obok siebie. Kurde, no ciekawe, czy jest taki jakiś nurt myśli, który postuluje o zniesienie szkodliwych konfliktów między rolami mężczyzn i kobiet w społeczeństwie. Jeśli taki znacie, pozostawcie jego nazwę w komentarzach. A, jak już tam będziecie, to możecie na przykład polubić i zasubskrybować nasz kanał, bo wiecie, bardzo nam to pomaga z algorytmami i rozprzestrzenianiem dobrego słowa. Dobra, teraz wracamy do Szymona i jego szymonizmu.
I nie ma się co dziwić, że na krzykliwe i wiecznie oburzone osobniki patrzą z mieszaniną konsternacji i politowania.
Po pierwsze, Szymon, jak my wrzucamy humor, to owszem, on jest cringe'owy, ale przynajmniej jest cringe'owy celowo. Taki tam protip od zawodowców. W końcu nie od miesiąca prowadzimy ten kanał. Po drugie, drogi widzu, widzisz w tle tę brzydką i grubą feministkę? A widzisz na pierwszym planie tę piękną i szczupłą niefeministkę, która robi brew Szymona? Pamiętaj, ta brzydka jest nienormalna, a ta ładna jest normalna. Powtarzaj za mną, nie ma seksizmu. Mężczyźni nie oceniają kobiet po wyglądzie. Nie ma seksizmu. Mężczyźni nie oceniają kobiet po wyglądzie. Nie ma seksizmu. Mężczyźni nie oceniają kobiet po wyglądzie. No i jakaś durna baba sobie strzępi gębę. Czego ona chce? Akurat w tym przypadku wiemy. To studentka, która protestowała przeciwko wystąpieniu Milo Janopoulosa, Christiny Hoff-Sommers i Stevena Crowdera. Wiecie, tego od Hitler był lewakiem na jej uniwersytecie. A, w ramach kampanii o wolności słowa. Czyli dziewczyna protestuje, że jej uniwersytet zaprasza amerykańskich odpowiedników Marcina Rolli, geja przeciwko światu i... chyba nie mamy znanego odpowiednika antyfeministycznej feministki. Do tego ten występ jest opłacany m.in. z czesnego tej studentki. A że to USA, to będzie ona spłacać to czesne przez najbliższe 3 pokolenia. Jakoś to ma trochę więcej sensu, jak się uwzględni kontekst, nie? No ale wiadomo, brzydka feministka. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. To wideo powstało w 2019 roku i mówi, że ten świat jest pełen szalonych feministek. Ale gdzie one wszystkie są? Z 4 pokazanych przypadków tylko jeden jest polski, w dodatku to performance. Drugi filmik pochodzi z jakiejś kompilacji antyfeministycznej. 4 pokazuje sytuację z 2016 roku. A 3, uwaga, z 2011, czyli na 8 lat przed powstaniem wideo Szymona. Wychodzi na to, że taką szaloną feministkę to chyba trudniej nagrać niż Yeti. To teraz może zróbmy małe podsumowanie źródeł, na których opiera się Szymon i policzmy, ile z nich jest merytoryczna. Czyli mamy, co, 2,5 merytorycznego źródła? Okej, dobra. Na początku wideo obiecywaliśmy, że pomówimy o merytoryce. Więc, drodzy fani Szymona, proszę nie mylcie treści z docinkami. Niemerytoryczne jest, kiedy powiem, że nie rozumiesz feminizmu, bo jesteś durniem. Natomiast, jeśli powiem, że nie rozumiesz feminizmu, bo nie odwołujesz się do realnych jego postulatów, jak choćby feminizmu drugiej fali, oraz jesteś durniem, to niemerytoryczna późniejsza uwaga nie odejmuje merytoryki uwadze poprzedniej. Tak jak uwaga następująca nie odejmuje jej poprzedniemu zdaniu. Dotarło, Szymon? A po drugie, jesteśmy na YouTubie, gdzie uprawiamy tak zwany edutainment, czyli zabawiamy ludzi, a przy okazji czegoś ich próbujemy nauczyć. I oczekiwanie tutaj jakiejś sztucznej powagi jest... kurde, no... pretensjonalne. Słuchajcie, nie dajcie się nabrać na pozory. Jak chcecie rozmawiać, to wytaczajcie konkretne argumenty. W komentarzach was nie wyśmiejemy. A jak koniecznie chcecie powagi w kwestii tak miałkiego kanału jak Wojna Idei, to idźcie sobie na jakieś, nie wiem, interdyscyplinarne sympozjum naukowe o socjobiologicznych uwarunkowaniach sprzątania pokoju na Instytucie Jordana B. Petersona. A tak w ogóle, to najlepiej teraz wstańcie, pochylcie się do przodu i wyciągnijcie sobie ten kij z dup.
Dobra, przerwa na myliskę. Om, shanti, shanti, om, om. Tak, słuchamy was, również naszych krytyków. Jesteśmy spokojni, om.
Ta część może cię szczególnie zainteresować, jeśli jesteś prawicowym widzem. Chcemy teraz zakończyć poważniejszą nutą, czyli jak sensownie myśleć o patriarchacie. Otóż w tym utworze z początku mowa jest nie o widzu, a o patriarchacie właśnie. Szymon pewnie powie w komentarzu, że Homo sapiens nie istnieje od miliona lat i potem widać przekłamania naszego filmiku, na co ja odpowiem, że typie, chyba nie dotarło do ciebie to, co mówiłem o merytoryce przed chwilą. Wyobraź sobie, jak lewica musi myśleć o kościele w Polsce. Jako o potężnej instytucji, która wszędzie ma swoje macki, wpływy i wyznawców, a wszyscy tylko czekają na sygnał, aby zacząć uciskać mniejszości. Być katolikiem w Polsce to tak olbrzymi przywilej. Cały PiS ci służy, cały kraj stoi przed tobą otworem. Ale dobrze wiesz, że tak nie jest. Pani Janina z Podkarpacia codziennie odmawia różaniec, a nadal żyje od pierwszego do pierwszego. Jej mąż, Andrzej, martwi się, czy szef nie wyleje go z pracy, chociaż obaj co niedzielę chodzą do tego samego kościoła we wsi obok. A miejscowy proboszcz drugi rok z rzędu musi odłożyć zabezpieczenie elewacji przed wilgocią, bo coraz mniej na tacy. I nic im po tym, że hierarchowie w Lublinie grzmią przeciwko paradzie równości, a Rydzyk dostaje kolejne miliony od Ziobry. Owszem, mają pewne korzyści z bycia katolikami, ale to nijak nie rozwiązuje ich problemów. Z patriarchatem jest dokładnie tak samo. Mało kto na nim korzysta. Antyfeminiści, jak Szymon w tym wideo, próbują wmówić, że to zmyślony problem kobiet wściekłych za to, że każdy mężczyzna je uciska i że chcą, aby mężczyźni mieli jeszcze gorzej, a przecież mężczyźni już mają wystarczająco ciężko. Być może słyszeliście określenie toksyczna męskość. Może też, że to kolejny atak feministek na mężczyzn. Podczas gdy w rzeczywistości pokazuje ona tylko, jak ideały męskości zostały wypaczone przez patriarchat. Ale co będziemy o tym gadać? Genialnie powiedział już o tym Dem. A zobaczycie to, o, tutaj. Zdajemy sobie sprawę też, że nie powiedzieliśmy za wiele o feminizmie jako takim. Na szczęście jest ktoś, kto zrobił to lepiej. Wspomniana już wcześniej Nina z Transgrysów, którą zobaczycie, o, tutaj. I na koniec ostatnia już myśl odnośnie wściekłych feministek. Ile takich znacie? Ale osobiście, nie komentarze na Facebooku czy 10 razy podanych dalej obrazków. My znamy kilkanaście zagorzałych feministek, z czego 3, 4 nawet pasuje do stereotypu kolorowych włosów, piercingów i tatuaży. I wiecie co, panowie? Każda z nich by z wami usiadła i wysłuchała waszych kłopotów i żali. Bo wiedzą, że problemem jest system i sposoby myślenia, a nie wasza płeć. Możliwe też, że coś by wam doradziły, bo to mądre kobiety są. I takich przyjaciółek i partnerek wam życzymy. To wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się. Pa.